Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Watykan. Każdy z nas jest małym kamieniem, który w rękach Jezusa tworzy wręcz budowę Kościoła, wskazał Ojciec Święty Franciszek.
W rozważaniach poprzedzających cotygodniową modlitwę Anioł Pański papież nawiązał do fragmentu Ewangelii, w którym Jezus mówi do swego ucznia: Ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół.
Biskup Rzymu zaznaczył, że również z nami dzisiaj Jezus chce nadal budować swój Kościół, ten dom o mocnych fundamentach, gdzie nie brakuje jednak pęknięć, który musi być nieustannie naprawiane.
Z pewnością nie czujemy się jak skały, ale tylko jak może małe kamienie. Jednak żaden mały kamień nie jest bezużyteczny, przeciwnie. W rękach Jezusa staje się cenny. Nawet najmniejszy kamień staje się cenny, ponieważ On go zbiera, patrzy na niego z wielką czułością, obrabia go ze swym duchem, umieszcza go we właściwym miejscu, które On to zawsze przewidział, i gdzie ów kamień może być jeszcze bardziej przydatny dla całej konstrukcji.
Papież wskazał, że niedzielna Ewangelia przypomina nam, że Jezus pragnął dla swego Kościoła widzialnego centrum jedności w Piotrze.
Jezus chciał, by Jego Kościół, jeszcze raz to podkreślmy, był centrum, był komunią, którą jednoczy Piotr. By jednoczył ludzi, którzy nie zawsze chcieli być tymi kamieniami, ale jednak zauważeni przez Jezusa stali się centrum wspólnoty, centrum Kościoła.
Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty wyraził solidarność i zapewnił o modlitwie za ofiary i osoby cierpiące z powodu powodzi, które nawiedziły w ostatnich dniach Bangladesz.
A transmisję przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
W Gnieźnie odbyły się w niedzielę wojewódzko-archidiecezjalne dożynki. Centralnym punktem była msza święta na placu świętego Wojciecha u stóp katedry gnieźnieńskiej, której przewodniczył prymas Polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak.
W homilii ksiądz arcybiskup mówił, że dożynkowe dziękczynienie to radość, że trud naszej pracy nie poszedł na marne, ale też nadzieja, że za włożoną pracę otrzymamy słuszną, a więc zbilansowaną zapłatę.
Wielu z was martwi się przecież wprost i niepokoi niestabilność cen skupu produktów rolnych, zależna nie tylko od pojawiających się pogodowych warunków czy koniunktury na rynku, ale często od pośredników, arbitralnie dyktujących rynkową koniunkturę i cenę. Wielu niepokoi niestabilność zewnętrznych rynków i pytanie, czy pojawiające się problemy nie położą się cieniem na międzynarodową wymianę. Wielu zadaje sobie pytanie, czy wobec istniejącej wciąż na świecie skali głodu, tak wielkiej skali głodu, bezmyślne marnotrawnienie żywności nie jest wołaniem o nawrócenie i opamiętanie.
Prymas przypomniał też o niszczącej nawałnicy, która przed 2 tygodniami nawiedziła także Wielkopolskę.
Mamy oczywiście dobrze w pamięci ten tragiczny sierpniowy wieczór i noc sprzed przeszło 2 tygodni, w czasie których także tutaj, w naszym regionie, w naszym mieście, wszyscyśmy się przekonali o naszej własnej kruchości w starciu z potężnymi siłami natury, z nawałnicą, która niszczyła nie tylko dachy kościołów i naszych domów, ale olbrzymie połacie lasu, tak wiele drzew, nie oszczędzając również obsianych zbożem pól, czy wręcz zebranych i składowanych już w stodołach i spichlerzach zbiorów.
Ksiądz arcybiskup zaznaczył, że tak bolesne doświadczenie nagłych zjawisk przyrody stało się jednocześnie okazją do tego, aby odważnie stanąć przy tych, którzy cierpią, okazując im naszą solidarność, niosąc konkretną pomoc.
Te minione dni i tygodnie wyzwoliły pośród nas tak wiele dobra i wzajemnej, bezinteresownej pomocy, tak wiele zrozumienia losu, nie tylko własnego, ale też i drugich, powiedział.
Ponad 320 żołnierzy z kilku różnych jednostek nadal pracuje na terenie powiatu chojnickiego w województwie pomorskim przy naprawie szkód, jakie ponad 2 tygodnie temu wyrządziła nawałnica.
Z pomocą wojskowego sprzętu sprzątają oni głównie powalone drzewa zalegające w korytach rzek.
Z kolei wolontariusze każdego dnia włączają się w pomoc dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w Sośnie w powiecie sępoleńskim, miejscowości, która jest jedną z najbardziej poszkodowanych. Pojawiło się 50 wolontariuszy oraz m.in. psycholodzy.
Także leśnicy pracują przy udrażnianiu dróg i dojazdów do posesji, tłumaczy Michał Michalak z nadleśnictwa w Gnieźnie.
W tej chwili przystąpiliśmy do udrażniania dróg przebiegających przez kompleksy leśne. Są to i drogi publiczne, i drogi leśne, dojazdy do leśniczówek, dojazdy do osad, dojazdy do pól. Chcemy się z tym uporać do końca miesiąca sierpnia, żebyśmy mieli dostępne i zabezpieczone pod tym względem drzewostany. Bez dostępu do kompleksów leśnych nie możemy mówić tutaj o dokładnym szacowaniu szkody do przystąpienia do prac związanych z uprzątaniem tego terenu, ale również trzeba zapewnić dostęp mieszkańcom, którzy mieszkają na tych terenach, dostęp do swoich miejscowości, do swoich domów, do swoich pól.
O tym, jak duże koszty czekają poszkodowanych przy naprawie domów i budynków gospodarczych, mówi rolnik z Trzecianowa Jacek Marciniak.
Koszty około 60 tysięcy złotych. Sama naprawa dachu, jest też uszkodzona więźba dachowa, także te koszty mogą w każdej chwili się zwiększyć. Tutaj trzeba też powiedzieć o zbożu z tegorocznych żniw, które znajdowały się pod tym dachem. No, z pomocą nam rodziny, znajomych i sąsiadów udało nam się dużą część uratować tego zboża, no ale jednak są to straty bardzo duże. Też właśnie jak żona wcześniej wspomniała o kukurydzy, która jest bardzo mocno zniszczona, moim zdaniem około 40%. No, planowane zbiory będą mniejsze, co też za tym idzie, no będzie trzeba zmniejszyć produkcję, a są też do spłacania kredyty, no i koszty widać, jak są naprawy dachu bardzo duże.
Pomoc poszkodowanym organizuje Caritas Polska. 15 sierpnia środki zbierano w kościołach m.in. archidiecezji poznańskiej.
Nadal można wesprzeć potrzebujących, tłumaczy ksiądz Marcin Janecki, dyrektor Caritas archidiecezji poznańskiej.
Każdego dnia, jeśli tylko ktoś chciałby jeszcze pomóc, może to uczynić, wpłacając pieniądze na konto Caritas archidiecezji poznańskiej, które znajduje się na stronach też internetowych. Ta pomoc jest cały czas potrzebna i też zbieramy ciągle informacje, komu trzeba pomóc. Na terenie naszej archidiecezji najbardziej ucierpieli mieszkańcy okolic Rawicza, Borku Wielkopolskiego, więc tam zostały zniszczone zabudowania i przyparafialne, ale także i domy mieszkalne, więc czekamy na informacje od proboszczów tamtych miejscowości, od też i parafialnych zespołów Caritas i też osób indywidualnych, komu potrzebna jest jaka pomoc i wtedy tymi środkami, które będą zebrane, będziemy starali się ich wspierać.
Gwałtowne burze, miejscami nawet trąby powietrzne przeszły przez Pomorze w nocy z 11 na 12 sierpnia.
Wskutek nawałnic zginęło w Pomorskiem 5 osób, w tym 2 nastolatki, które przebywały na obozie harcerskim w miejscowości Suszek. Ponad 50 osób, w tym 38 uczestników obozu w Suszku, doznało różnego rodzaju obrażeń.
Po raz 9 odbył się w niedzielę finał akcji Caritas, tornister pełen uśmiechów.
Na Rynku Wielkim w Zamościu podopieczni Caritas otrzymali wyprawki szkolne przygotowane m.in. przez parę prezydencką Andrzeja Dudę i Agatę Kornhauser-Dudę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego czy szefową MEN-u Annę Zalewską.
O szczegółach akcji mówi Radiu Maryja ksiądz Marek Dec, zastępca dyrektora Caritas Polska.
Tornister pełen uśmiechów jest akcją Caritas Polska, trzeba powiedzieć, bo wiele i parafialnych grup Caritas i Caritas decyzjalnych przygotowało tornistry, do których wyprawkę stawiali nasi darczyńcy. Wyprawka to przede wszystkim kolorowe kredki, zeszyty, wszystko to, co jest potrzebne do szkoły. Są tam również piórniki z wyposażeniem, są tam również inne przedmioty potrzebne dla dziecka, dla ucznia.
W ciągu 8 poprzednich edycji tej akcji Caritas przekazała blisko 150 tysięcy wyprawek szkolnych dzieciom w całym kraju. W akcję każdego roku angażują się znane postacie życia społecznego i kulturalnego.
W tym roku organizatorzy spodziewają się, że wyprawki otrzyma blisko 50 tysięcy dzieci. 500 plecaków z wyprawkami za pośrednictwem Caritas Polska trafi również do potrzebujących dzieci na Ukrainie i Białorusi, w tym 200 wyprawek ofiarowanych przez indywidualne darczyńców przekazała Caritas archidiecezji wrocławskiej.
Akcję Tornister pełen uśmiechów wciąż można wspierać finansowo, wysyłając SMS na numer 72 052 z hasłem Tornister lub wpłacając pieniądze na konto Caritas.
Każdego roku w ostatnią niedzielę sierpnia w Myszyńcu odbywa się jedna z najstarszych i największych imprez folklorystycznych w Polsce – miodobranie kurpiowskie.
To święto kultury kurpiowskiej. Wydarzenie ma charakter także duchowy.
Szczególnym wyrazem tego dziękczynienia była Eucharystia, której przewodniczył ksiądz kardynał Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a także honorowy obywatel Myszyńca.
Jest to też dziękczynienie za dar miodu, za dar tego, co ofiaruje nam opatrzność Boża, powiedział ksiądz Zbigniew Jaroszewski, proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.
Tradycją już jest, że każde miodobranie rozpoczyna się od mszy świętej. Zresztą na Kurpiach tutaj właściwie każda uroczystość historyczna czy religijna rozpoczyna się od Eucharystii, bo ten związek ojczyzny i tradycji z Kościołem jest bardzo widoczny na każdym kroku i trudno sobie wyobrazić, żeby inaczej było, żeby rozpoczynać jakieś wielkie wydarzenie bez Pana Boga. Wszystko od zawsze było z Bogiem tutaj na Kurpiach i my to kultywujemy, staramy się, żeby tak było dalej. Zresztą można powiedzieć, że wiara jest bardzo ściśle związana z tradycją, z kulturą i z tą ojczyzną, którą nazywa się Kurpiowszczyzna.
Na uczestników czekały koncerty, zawody strzeleckie i wędkarskie, a wszystko to osłodził smak miodu. Jubileuszowe 40. miodobranie kurpiowskie w Myszyńcu otworzył Bogdan Glinka, burmistrz Myszyńca.
Niech się dzieje wola Pana wedle przemyślań i poczynań uwadzonych za dzisiejszą uroczystość. Pustcy naszej myszanieckiej, czujta się jak w swoim domu i przyjmijta gościna cem chata bogata.
To coroczne spotkanie to także lekcja historii tej ziemi. Myszyniec i ziemia kurpiowska żyje i pulsuje historią, tłumaczy profesor Jan Żaryn, historyk i senator PiSu.
To coroczne podczas miodobrania przypominanie o wydarzeniach z historii tej ziemi, z czasów potopu, z tego, co tutaj się działo w XVII, XVIII wieku, tej pięknej, ale i dramatycznej historii walk ze Szwedami. To wszystko jest tutaj także w takiej żywej pamięci. I my bardzo chętnie tu przyjeżdżamy, żeby zobaczyć, jak polskość jest przebogata, bo właśnie polskość to jest ta nasza historia, dziedzictwo składające się z takich rewelacyjnych kamyczków, tych małych ojczyzn, w których pulsuje dziedzictwo, które nie jest sztucznym, tylko jest prawdziwym, przeżywanym co roku.
Spożywanie miodu wspomaga nasz rozwój umysłowy, szczególnie u dzieci, zwiększa także odporność na choroby. Każdy z rodzajów miodów ma swoje właściwości, mówi Julia Putin. Cer pszczelarz.
Szczególnie możemy zachwycić się miodem lipowym, leśnym. Teraz mamy na jesień bardzo dobre na przeziębienie, na katar, na grypę. To są miody właśnie takie rozgrzewające, do herbaty, takie na zimę. Mamy miód lipowy, bardzo fajny właśnie. Mamy, tu jest lipowy, mamy leśny i to są właśnie miody, którym my się szczególnie szczycimy. Lipowy mamy z obszaru Natura 2000, więc jest dużo starodrzewia i leśny stoją ule przy plantacji malin, więc no wszystko co kwitnie w lesie, pokrzywa, runoleśne i maliny. Także bardzo fajne, smaczne.
Miód, w który trzeba włożyć niezwykle dużo pracy. Natrudzić się muszą także pszczoły, bo aby wytworzyć kilogram miodu, muszą przysiąść na kwiatach około 4 milionów razy.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie zwróci się z wnioskiem do Włoch o przekazanie dokumentacji procesowej w sprawie zbiorowego gwałtu na Polce oraz napadu na jej męża w Rimini, poinformował o tym rzecznik prokuratury Łukasz Łapczyński.
Śledztwo wszczęto w kierunku artykułu 197 paragraf 3 i 4 kodeksu karnego dotyczący gwałtu ze szczególnym okrucieństwem oraz artykułu 280 kodeksu karnego dotyczącego rozboju. Grozi za to od 5 do 12 lat więzienia. Śledztwo wszczęto na polecenie prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Polski konsul w Mediolanie odwiedził w niedzielę w szpitalu 26-letnią Polkę. Przedstawiciel polskiego konsulatu powiedział, że ofiary napadu proszą o uszanowanie ich prywatności. Polski konsul przekazał kategoryczną, jak podkreślił, prośbę ofiar napadu o nieprzekazywanie żadnych informacji.
Polka i jej mąż zostali napadnięci na plaży w Rimini przez czterech mężczyzn pochodzących z północnej Afryki.
Tymczasem burmistrz Rimini oświadczył, że miasto jest wstrząśnięte napaścią na polskich turystów i domaga się wymierzenia sprawiedliwości poszukiwanym sprawcom. Podkreślił, że napastnicy powinni otrzymać najwyższe przewidziane kary.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.